Ci z nas, którzy uważali, że wraz z zakończeniem II wojny światowej można było liczyć na zakończenie dynamicznego rozwoju nowych systemów uzbrojenia, grubo się mylili. Zanim pojawiły się okręty podwodne z napędem atomowym, dotychczasowe modele sporadycznie się zanurzały. USS Nautilus postawił maleńki krok w uczynieniu z tych jednostek całkiem poważne podwodne zagrożenie. W USA, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, rozmyślano o napędzie atomowym. Teoretycznie uważano, że jest możliwe wykorzystanie materiałów promieniotwórczych do stworzenia napędu dla okrętów podwodnych. Pod koniec marca wyłożono aż $1500, by rozpętać pracę w tej mierze. W 2021 roku to jakby wyłożono nieco ponad $28,000. Pierwszy raport powstał latem 1939 roku. Obiektywnie oceniano, że z jednej strony niewątpliwą zaletą takiego silnika byłoby to, że reaktor nie potrzebowałby wcale tlenu. Do tego uznano, że powiększeniu ulegną możliwości bojowe, jak i zasięg. Wadą była niemożność oddzielenia atomów izotopu uranu powstałych na skutek bombardowania neutronami. Należało opracować nieskomplikowany system, dzięki któremu można było pozyskać U-235. Tylko, że takie prace zawieszono na kołku. W końcu wybuchła druga, już z kolei, wojna światowa i wszyscy zajmujący się energią atomową zostali przekierowani do projektu zajmującego się bombą atomową o nazwie Manhattan. Do tematu powrócono 5 lat później. W sierpniu 1944 roku wyznaczono zespół mający opracować okręt podwodny napędzany energią atomową. Po roku zespół szerzej zagłębił się w zagadnienie. Wychwalali, że taka jednostka zapewni zdolność działania pod wodą przez wiele tygodni, że zbyteczne będzie tankowanie na morzu czy ładowanie baterii akumulatorów. Większa moc mocno niezawodnego układu napędowego dawać by miała zarówno zwiększoną prędkość, jak i upragniony, nieograniczony zasięg. Brak potrzeby wynurzania się wraz z na nowo rozplanowanym miejscem na pokładzie dawałoby łatwiejsze przeprowadzanie operacji. Pośród całego oceanu plusów niestety pływały, zdaniem zespołu, dwa minusy. Z racji występowania promieniowania reaktorem należałoby sterować automatycznie. Do tego zespół uwzględniał, że przecież jednostka nie będzie niezniszczalna i prace naprawcze takiej jednostki wyposażonej w reaktor musiały oznaczać wykonywanie specjalistycznych napraw wyłącznie w specjalistycznych stoczniach, które byłyby dostosowane do obsługiwania takich właśnie okrętów. Po zakończeniu II wojny światowej zespołowi przedstawiono zdobyczne niemieckie plany okrętów podwodnych. Pierwsze miesiące 1946 roku przyniosły nadzieję na to, że w ciągu 2 lat będzie można pokonać wszelkie przeciwności i będzie można rozpocząć budowę jednostki mogącej operować na głębokości 300 metrów, jak i przynosić pociski z głowicami atomowymi. Optymistyczny w brzmieniu raport dał zielone światło dla współpracy z zespołem Manhattan i wyjątkowo optymistyczne prognozy zapowiadały pojawienie się jednostki już w 1951 roku. W każdym razie miał się pojawić nowy rodzaj napędu, dzięki któremu filarem marynarki miały stać się okręty podwodne. Jednak projekt napotkał spore opóźnienie, bo wpierw trzeba było udobruchać kongres, który autoryzował zamówienie z początkiem 1951 roku. Zakładano, że cena wyniesie tyle, ile wynosi koszt 2 niszczycieli. W 1951 roku była to kwota rzędu 40 milionów, a w 2021 byłaby to kwota gdzieś rzędu 415 milionów dolarów. Rozważano wstępnie 2 koncepcje: reaktor prostszy, konstrukcyjnie, wodno-ciśnieniowy oraz reaktor wykorzystujący ciekły metal. Postawiono na prostszy reaktor. Prototyp powstał w ośrodku doświadczalnym. Makieta umieszczona w basenie symulowała pracę na morzu już od marca 1953 roku. Podczas niemal 100-godzinnego testu przepłynięto 2,5 tysiąca mil morskich z prędkością 26 węzłów, co robiło wrażenie nawet na najbardziej zatwardziałych oficerach marynarki. Zielone światło pojawiło się dla budowy okrętów doświadczalnych. Postanowiono uwzględnić 6 wyrzutni torpedowych i przynajmniej 4 torpedy na wyrzutnie. Ze względów bezpieczeństwa w kwestii napędu dano układ dwuśrubowy zamiast jednośrubowego. Pojawił się podwójny kadłub, za wyjątkiem przedziału reaktora, który umieszczono blisko środka ciężkości jednostki, aby zwiększyć wytrzymałość okrętu oraz ograniczyć naprężenia całej konstrukcji. Wszystko ze względu na masę urządzenia i tego, że było ono otoczone niesamowicie ciężką osłoną przeciwradiacyjną. Ze wstępnych 76 metrów osiągnięto nieco ponad 98,5 metra długości, a wszystko przez nanoszone zmiany w konstrukcji reaktora. Pora nastała, by Nautiliusa wypróbować. Pierwsza służba upłynęła pod znakiem problemów technicznych, głównie związanych z hałasem i generowanymi wibracjami. Ale pomijając niechciane efekty dźwiękowe, Nautilius zdystansował każdy dotychczasowy okręt podwodny w historii. Wystrzelone w jego kierunku standardowe torpedy MK-43 nie potrafiły Nautiliusa zwyczajnie dogonić. Nastała nowa era. Sztabowcy szybko podliczyli, że zatopienie tej jednostki wymagałoby utraty przynajmniej 8 jednostek, w tym lotniskowca, a i tak mowa by była o efektywności na poziomie 60%. Szok i niedowierzanie pojawiło się potem w czasie manewrów NATO, gdzie Nautilius miał największe możliwości spośród pozostałych 21 jednostek. W ciągu jednego dnia skutecznie zaatakował aż 16 z nich, w tym 2 lotniskowce czy 9 niszczycieli. Dowództwo marynarki było pod gigantycznym wrażeniem. Statystyki mówiły same za siebie. Do końca 1957 roku, uczestnicząc w niemal 5000 ćwiczeń czy manewrów, jednostkę posłano na dno zaledwie 3 razy. Mimo tego, że jednostkę wprowadzono do służby w latach 50. XX wieku, po dzisiejszy dzień amerykańska marynarka pozostaje wciąż niechętna, by oficjalnie ujawnić, na jaką głębokość jednostka potrafiła zejść. Oficjalnie mówi się o 213 metrach. Umieszczone w kadłubie zbiorniki z tlenem umożliwiały jednostce pozostawanie pod wodą nawet 30 dni. Niestety brak doświadczenia w budowaniu jednostek o napędzie atomowym spowodował, że Nautilius miał swoje wady. Weźmy wały napędowe. Te jedynie wpadały w wibracje, kiedykolwiek rozpędzono je do 180 obrotów na minutę. To oznaczało, że rozwinięcie prędkości większej od 16 węzłów oznaczało igranie z ogniem. W obliczu nieodwracalnych uszkodzeń systemów napędowych jednostce wolno było przekroczyć prędkość 16 węzłów jedynie w przypadku awarii lub bezpośredniego zagrożenia okrętu. Kolejnym mankamentem jednostki była niewłaściwa konstrukcja między innymi dziobu, gdzie w przypadku konwencjonalnych okrętów podwodnych wszystko grało. Natomiast rozwiązanie nie sprawdziło się w okręcie atomowym. To między innymi za sprawą konstrukcji kadłuba Nautilius uznano za najgłośniejszą jednostkę amerykańskiej marynarki. Rozwijając prędkość 8 węzłów, rozmowa w przedziale torpedowym była praktycznie niemożliwa, a przy 15 węzłach jedynie można było porozumiewać się na migi. Chłodziwem i przekaźnikiem ciepła była woda z obiegu zamkniętego. Zespoły turbin parowych miały łączną moc 15 tysięcy koni mechanicznych. Maksymalna osiągana prędkość na powierzchni wynosiła 23 węzły, a pod wodą 20. Choć wkłady w reaktorze umożliwiały przepłynięcie 160 tysięcy mil morskich, to ich wymiany dokonywano co 100 tysięcy. Na wszelki wypadek był i awaryjny generator dieslowski oraz bateria akumulatorów, pozwalająca płynąć dalej jeszcze 8 godzin z prędkością 6 węzłów. Choć miał jedynie doświadczalny charakter, uzbrojono jednostkę. Ta spełniała wymagania US Navy nad wyraz, przewożąc 26 podwodnych pocisków. Wyposażenie elektroniczne pozwalało wykryć cel w odległości 15 km i pozwalało także ostrzegać przed odpalonymi torpedami. 105-osobowa załoga miała osobne koje, maszynę do lodów, automat z Coca-Colą czy nawet zestaw nagłośnienia Hi-Fi. USS Nautilius zwiedził praktycznie cały świat. Przepłynął ocean spokojny, do tego Atlantyk. Nawet udało mu się dotrzeć na biegun północny. po raz ostatni przepłynął Pacyfik w 1979 roku. Kiedy dotarł do Kalifornii, tam przeprowadzono jego dezaktywację i odbyła się uroczystość wycofania ze służby w 1980 roku. W 1982 przeznaczono okręt na okręt muzeum i został otwarty do zwiedzania w 1986. Po 25-letniej karierze przepłynął łącznie niemal 500 000 mil morskich. Okręt Legenda to pierwsza jednostka o napędzie atomowym. Pierwszy okręt, który przepłynął pod biegunem północnym. W ciągu 2 lat, podczas których Nautilus pozostawał jedyną na świecie jednostką wyposażoną w napęd jądrowy, okręt dowiódł, że jest najbardziej wartościowym technicznym i taktycznym laboratorium. 3 sierpnia 1958 roku przepłynął pod biegunem północnym. Stanowiło to pierwsze w dziejach udane dotarcie okrętem do wierzchołka świata. A ten właśnie rejs polarny został przeprowadzony na skutek bezpośredniego polecenia prezydenta Dwighta Eisenhowera, który chciał, by Stany Zjednoczone tym samym odzyskały wizerunek światowego lidera technologicznego po sowieckich sukcesach w wyścigu kosmicznym. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki w górę, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. Kliknijcie w linka do Discorda pod filmem. No i cóż, dzięki bardzo za wsparcie. Długie oglądanie reklam bardzo pomaga. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.